Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki, czyli audycji o książkach pełnych dobrych wartości. Dziś dotkniemy wartości największej, jaką niewątpliwie jest dla osób wierzących Eucharystia. Zapraszam Państwa na spotkanie z Patrycją Hurlak, aktorką, prezenterką telewizyjną, która w pewnym momencie swojego życia doświadczyła głębokiego spotkania z Bogiem żywym i nawrócenia. Wcześniej niewierząca i nieznająca podstaw wiary, zaczęła więc uczyć się wszystkiego od początku. Wtedy bardzo mocno zderzyła się także z tajemnicą Eucharystii. Nie rozumiejąc, co dzieje się na mszy świętej, zaczęła zadawać mnóstwo pytań, ale przede wszystkim zaczęła przychodzić do kościoła jak najczęściej. A to, co odkryła, przyprawiło ją o zawrót głowy. Swoim doświadczeniem Eucharystii postanowiła podzielić się z innymi. Tak właśnie powstała książka pod tytułem Kosmiczna celebracja. Dominikanin, ojciec Jacek Sali, znany teolog, po przeczytaniu tej książki napisał tak. Książka jest znakomita. Napisana z żywą wiarą, prostym językiem. Można ją polecać zarówno początkującym w życiu wiary, jak i ludziom od dawna w wiarę dobrze wkorzenionym. Zarówno regularnie praktykującym katolikom, jak i tym, którzy dopiero niedawno postanowili swoją wiarę traktować poważnie. W listopadzie minionego roku Patrycja Hurlak była gościem specjalnym pierwszosobotniego spotkania Oddaj się Maryi w Niepokalanowie, gdzie opowiedziała właśnie między innymi o swojej książce pod tytułem Kosmiczna celebracja. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu jej wypowiedzi.
Przyszłam do kościoła jako dorosły człowiek, co zimplikowało sytuację, że wszyscy tłumaczyli mi bardzo poważne rzeczy, a nikt nie tłumaczył prostych. I pamiętam, już zostałam posłana z posługą, jeździłam do parafii głosić, jadę z koleżanką na mszę świętą, ja pytam, chcesz cukierka? A ona na zegarek patrzy i mówi, czekaj, muszę sprawdzić, czy jeszcze mogę. Ja mówię, a co ty, na diecie? Ona mówi, nie, no post eucharystyczny. I wiecie, ja takie oczy od razu, ona mi wytłumaczyła, czym jest post eucharystyczny, czyli że godzinę przed komunią świętą nic się nie je. I mi taki film stanął w oczach od razu, bo ja mam myślenie obrazkowe. Ile razy najadłam się przed mszą świętą, poszłam do komunii, oczywiście moja wyobraźnia dopowiedziała, że wszyscy to widzieli i się wszyscy zgorszyli, że nażarła się i poszła do komunii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby uczulić Was na to, że nie każdy wszystko wie. I czasem może być tak, że się obruszasz kimś, a on po prostu nie wie. To jest w najprostszych rzeczach. To czasem mamy poza Eucharystią, mamy w restauracji takie sytuacje, że ktoś coś ręką weźmie, a nie sztućcem, a wiadomo, że należy to wziąć w inny sposób. W różnych sytuacjach. Ważne, żeby nie oceniać, tylko z miłością zapytać, czy ty to wiesz. Bo ja, gdybym wtedy nie było tej głupiej wymiany zdań, być może do dziś bym nie wiedziała. Jestem na 6. roku teologii i nadal nie usłyszałam o poście eucharystycznym. No bo wszyscy uznają, że to jest tak banalne i tak proste, to się dzieci do pierwszej komunii uczy. Więc ja nie wiedziałam, nie pamiętałam czegoś takiego. No ale idąc dalej przez chronologię mszy świętej, bo tak mi będzie najprościej to poukładać, to procesja. Wydawało mi się, że procesja jest tylko i wyłącznie w takich wielkich celebracjach, prawda? No, dowiedziałam się niedawno, że takie małe wyjście z zakrystii księdza z osobowymi posługującymi też jest procesją. I jeszcze do tego wszystkiego, że w małych wspólnotach zdarza się, że wszyscy ludzie, zanim usiądą w ławkach, idą w procesji. Tak mi oczy wyszły, jak to doczytałam, bo okazało się, że ta procesja, jak i procesja do komunii, jak i procesja z darami, to jest symbol takiego ludu pielgrzymującego, którym my jesteśmy tu na ziemi, czyli że cały lud Boży podchodzi do Chrystusa. No i na jednych rekolekcjach młodzież zapytała mnie, dlaczego ksiądz całuje ołtarz? Czy ktoś z Was wie, dlaczego ksiądz całuje ołtarz? Czy w ogóle zwróciliście uwagę na ten gest, na powitanie i na pożegnanie? Całuje Jezusa, dobrze Pani mówi. Ponieważ ołtarz jest symbolem Chrystusa. Podczas mszy świętej mamy Chrystusa ukrytego w symbolu ołtarza, a kapłan ma dwie funkcje. Przyobleczony w ornat kapłan ma dwie funkcje. Jeden reprezentuje Chrystusa, czyli działa in persona Christi, jako drugi Chrystus, ale ma też funkcję przewodniczącego Kościoła, czyli wspólnoty, dla której sprawuje, czyli jest przedstawicielem nas wszystkich. Skoro jest przedstawicielem nas wszystkich, to w tym momencie przy ucałowaniu ołtarza właśnie pełni tę funkcję. Czyli on przychodzi jako oblubienica Chrystusa, czyli cały Kościół, i całuje swego oblubieńca. Ja wiem, że to dziwnie brzmi w języku polskim, bo w polskim Kościół jest rodzaju męskiego. Ale w języku Nowego Testamentu, czyli w Grece, zwołanie, eklezja, to jest kobieta. W języku Kościoła, czyli w języku łacińskim, eklezja, Kościół, jest kobietą. Forma żeńska. Dlatego Kościół, oblubienica Chrystusa, przychodzi i ucałowuje swego oblubieńca. Niezwykle romantyczne. Tak zaczynamy, tak kończymy mszę świętą. Ja mieszkałam w takim miejscu, gdzie ja byłam jedyną wierną przez pewien czas. Cała reszta księży była przy ołtarzu. To byli księża emeryci, księża profesorowie. Więc miałam kogo pytać, ale nie miałam od kogo zgapiać. Może i dobrze dla mnie, bo jestem typem, który musi wiedzieć, dlaczego coś robi. Nie powtarzam gestów, których nie rozumiem. Ale w parafiach, jak byłam, to widziałam, że ludzie się różnie zachowują. I pamiętam, poszłam do tych moich księży i mówię, słuchajcie, ja rozumiem, że znakiem krzyża zaczynamy mszę świętą, znakiem krzyża kończymy. No bo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest to najprostsze wyznanie wiary i przypomnienie sobie zobowiązania, które zaciągnąłem podczas Chrztu Świętego. I ja mówię, ale ja nie rozumiem, że ludzie robią znak krzyża na przeistoczenie, na komunię świętą i w ogóle. No ci mnie wyśmiali. Oni się ze mnie często śmiali. I mówią, Patti, ty masz rację. Wierni znak krzyża robią na początku, na końcu, czyli na rozpoczęcie liturgii, na zakończenie. Trzy znaki krzyża na Ewangelię, przed czytaniem Ewangelii, co oznacza, niech Pan będzie w moich myślach, na moich ustach i w moim sercu. I koniec. Mówią, my jako kapłani robimy ich więcej. Nie krytykuj, to jest pewna pozostałość mszy świętej przedsoborowej. Nie krytykuj, ale nie powtarzaj, nie rób tak. Mówię, dobrze, okej, nie jestem taka wariatka do końca. No ale dalej wpuszczono mnie znów w maliny. Spowiedź powszechna, w cudzysłów to biorę. Nie ma czegoś takiego jak spowiedź powszechna, czyli jest akt pokuty. No i jak chodziłam na msze święte, gdzie była tylko i wyłącznie sformułowany, akt pokuty był sformułowany, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, byłam święcie przekonana, że to jest spowiedź. Później usłyszałam inny akt pokuty i mówię, no to co, to już tej spowiedzi nie ma? I najpierw właśnie myślałam, że można zamieniać z sakramentalną spowiedzią, choć tego słowa nie znałam, czyli z taką spowiedzią najczęściej w konfesjonale. Jak się dowiedziałam, że to nie to samo, to biegałam do spowiedzi dwa razy dziennie. No bo nie rozumiałam, prawda? To w końcu mi księża wytłumaczyli, Patti, nie tak. Ten akt pokuty gładzi ci grzechy powszednie, ale nie gładzi ci grzechów ciężkich. Czyli jak masz grzech ciężki, to dziś do spowiedzi, nie jutro, bo jutra może nie być, jutra możesz nie dożyć. Za to też powinnaś podziękować przed mszą świętą, być przed mszą świętą, podziękować Panu Bogu, że ty masz tę łaskę, masz łaskę wiary i jeszcze dzisiaj się obudziłaś, żebyś mogła przyjść do tego kościoła. Więc jak masz ten grzech, no to idziesz do spowiedzi, ale jak masz grzechy powszednie, to jak małe kamyczki. Jak masz dwa, no to ci ten akt pokuty zgładzi, ale jak już masz tyle, że ci kieszeń bo oberwało, no to wiesz, do spowiedzi. Spowiadam się raz na 2 tygodnie, jak nie mam dostępu do spowiednika, to 3, max do 4, bo inaczej się czuję, jakby ktoś mnie w błoto wrzucił. Jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, że się spowiada raz w roku, to mówię, to zapraszam na ołtarz, jak nie masz grzechów przez rok. Jak nie potrzebujesz się spowiadać przez rok, to święty jesteś, tam twoje miejsce. Oczywiście tutaj wskazuję, bo tutaj ołtarza nie mamy, ale jest ze mną błogosławiona Karolina Kuskówna, która jest ze mną zawsze, też dziewczyna Eucharystii. Ponieważ ona walczyła o to, żeby być jak najczęściej na mszy świętej, mimo tego, że wtedy nie było tak łatwo. I daleko było do kościoła. I nie było samochodów, żeby nimi zasuwać do kościoła. Więc Karolina zawsze towarzyszy. No i był moment, gdzie się najbardziej na księży denerwowałam. Bo już myślałam, że pozjadałam wszystkie rozumy. Już byłam bardzo często na mszy świętej i znałam większość modlitw, jak mi się wydawało. Ksiądz podnosi ręce, mówi módlmy się i się zawiesza. Mówię, czy on się tego na pamięć nie może nauczyć? Naprawdę, musi tam szukać po tej książce, choć nie wiedziałam, że to mszał wtedy. Jakże mi było wstyd, jak się dowiedziałam, co to się wtedy dzieje. Bo ksiądz podaje głośno, w jakiej intencji się sprawuje Eucharystię. A mnie też Pan Jezus pyta, a po coś ty tu dzisiaj przyszła? Za o co chcesz prosić? za co chcesz dziękować. I to jest ten moment. To jest moment zbiórki, kolekty. Jak ksiądz podnosi ręce, mówi módlmy się i robi chwilę pauzy. Po to, żebym ja powiedziała, po co ja tu dzisiaj jestem. To jest ten moment. I on te nasze wszystkie prośby zbiera, prośby, dziękczynienia, intencje i składa na ołtarzu. To jest ten moment. Ja robiłam to w innym miejscu, zupełnie do tego nieprzeznaczonym, za co mi w tej chwili wstyd. Ile zmarnowanych okazji, ile mszy świętych, przy których nie wzbudziłam intencji. To ja nawet nie jestem w stanie policzyć, pewnie Pan Bóg. I dalej siadamy na liturgię słowa. Siadamy nie dlatego, że jesteśmy zmęczeni, trochę o postawach liturgicznych. Postawa siedząca jest postawą słuchania. Postawa klęcząca jest postawą adorującą i pokutną. Postawa stojąca jest postawą chwały dziecka Bożego. Tak oddajemy cześć Bogu, stoi się przed Królem. Dlatego wstajemy chociażby na Alleluja, na czytanie Ewangelii. A postawa siedząca też nie jest byle jaką postawą, jest ona uświęcona. Mamy chociażby Marię w Betanii, która siedziała u stóp Chrystusa, słuchając Jego słów. Tak też siedzieli uczniowie u stóp swoich mistrzów, nauczycieli. Więc to jest bardzo uświęcona postawa. I jedno, co mnie powaliło w nauczaniu ojców Kościoła, nie wiedziałam o tym, jak bardzo liturgia słowa jest ważna. Ja wcześniej, moim pierwszym odkryciem w Kościele była liturgia słowa, bo zawsze ktoś czytał o mnie. Już myślałam, że sobie żarty ze mnie robią, że ktoś mnie podgląda, że jest złośliwy. Jak się okazało, że Słowo Boże jest czytane takie samo na całym świecie, w tym samym czasie, mówię, ale jakim cudem ja czytam o sobie zawsze? Jakim cudem ja słyszę o sobie? No i okazało się, że Słowo Boże jest rzeczywiście żywe, bo każdy, ja mogę się z wami założyć, to jest zawsze dobry sposób na to, żeby pokazać, jak działa Słowo Boże. Możemy zrobić sondę, co kto dzisiaj usłyszał w liturgii słowa. I założę się, że każdy usłyszał coś innego. I nie dlatego, że nie słuchał, tylko że to słowo jest naprawdę żywe. I czasem się łapiemy w taką pułapkę, ci, co są zwłaszcza codziennie na mszy świętej, to ta Ewangelia o Synu Marnotrawnym, ona jest długa, znam ją na pamięć i przestaję słuchać. Zamykam ucho. Zamykam sobie dostęp do usłyszenia, co Pan Bóg do mnie mówi. Ale to tylko ja mogę sobie tak na przykład zamknąć dostęp, ale równie dobrze ktoś może mi zamknąć ten dostęp. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ojcowie Kościoła tłumaczyli o sakramentalnym charakterze liturgii słowa. Czyli, że jest to widoczny i skuteczny znak działania łaski Bożej. Czyli zaczepianie kogoś w tym czasie, szukanie miejsca do siedzenia, uciekanie myślami, czy podczas pierwszego czytania, podczas psalmu, jest w tej samej odpowiedzialności. To mówię, to mnie rozbroiło, jak to wyczytałam. Jak nieuszanowanie odrobiny konsekrowanej hostii. Ojcowie Kościoła piszą, że nie ma różnicy, czy nie uszanujesz odrobiny hostii, czy odrobiny Słowa Bożego. Zaskoczyło mnie to bardzo. Dlatego apelowali, że ktoś, kto przystępuje do świętych tekstów, czytanie jest równe w wadze do psalmu, czyli i psalterzysta, i czytający, i lektor, nie powinien, niech się nie waży. Tak wręcz pisali, niech się nie waży podchodzić do świętych tekstów bez przygotowania. Po pierwsze, bez przeczytania, a to widać, że ktoś nie przeczytał, bo na przykład myli słowa, przekręca słowa. Po drugie, bez modlitwy, bo proklamujesz Słowo Boże. Jeżeli przez byle jakie proklamowanie Słowa Bożego ktoś nie usłyszy, to jest to odpowiedzialność lektora, bądź tego, który temu lektorowi tego nie wytłumaczył wcześniej, czyli duszpasterza. Nie wiedziałam o tym, wielokrotnie przegapiałam liturgię słowa, a podczas Ewangelii, podczas liturgii słowa tak mocno działa Duch Święty, że to nie są czytanki. My nie patrzymy z boku, tak sobie przypominamy, co też ten Pan Jezus zrobił, czy co powiedział. Tak działa Duch Święty, żebyśmy byli w stanie wejść w to wydarzenie, przenieść się w tamten czas i w tamto miejsce. Zwróćcie uwagę, że są dwa momenty, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, gdzie zły duch usiłuje nas najbardziej rozproszyć. To jest Ewangelia i przeistoczenie. Najwięcej rozproszeń, najwięcej myśli uciek. Zwróćcie uwagę, czy tak nie jest. I obiecałam, bo może bym o tym nie powiedziała, ale jak już ojcu Mirkowi powiedziałam, że wspomnę. Dobra czy zła homilia? A w ogóle homilia czy kazanie są dwie różne rzeczy. Homilia jest przedłużeniem Słowa Bożego, a kazanie może być na przykład misyjne. Kazanie ma służyć uzyskaniu bądź odzyskaniu kogoś do wiary. A taką mam prywatny sposób na rozpoznawanie, jak ksiądz od razu mówi po przeczytaniu słowa, odnosi się do słowa, tłumaczy słowo, to będzie homilia. A jak się wita, że witam was serdecznie, umiłowani w Panu z siostry i bracia, to raczej charakter będzie kazania. I teraz tak, to może nie być słowo dla ciebie, ale koleżance obok czy sąsiadce może ratować życie. Przytoczę tylko jeden przykład, jak jeden z księży bardzo się denerwował, siedząc w konfesjonale na swojego współbrata. I mówi, co ten gość opowiada? Co on gada? Ja tego nie zniosę. Bzdury opowiada, jeszcze tyle czasu gada. No i już się szykował, żeby wyjść z konfesjonału i mu przerwać. I w tym momencie przyszedł penitent, który mówi, proszę księdza, ja już nie dam rady dłużej, ja 20 lat się nie spowiadałem, ale to słowo tak mnie poruszyło, że nie mogę dalej. Tak po prostu to działa. Więc co do homilii, co do kazania. Może nie być dla mnie, może ratować komuś życie, trzeba to przyjąć w pokorze, a jeżeli ksiądz zgada głupoty, bo zdarza się, ale to musicie wiedzieć, że musicie być pewni. Musicie być pewni, że powiedział coś, co jest niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, a tego trzeba być pewnym, czyli najlepiej mieć studia skończone w tym kierunku, że można było być pewnym. W cztery oczy upominamy. Ale być pewnym. Nie, że się nasłuchałem prywatnych objawień, nie, że tam jeden czy z drugi tak powiedział, tak jak tutaj mi się zdarzyło, że ktoś przyszedł z nauczaniem przedsoborowym. Jesteśmy po Soborze Watykańskim II i ja to, co mówię, jest według nauczania Soboru Watykańskiego II. I nie rozważam, czy Kościół się pomylił, czy Kościół się nie pomylił, dając nam nowe nauczanie, ponieważ ja się nie pomylę, słuchając Kościoła. Bo tylko w posłuszeństwie jest błogosławieństwo. I idąc dalej, modlitwa wiernych. Pomijam już kredo, wyznanie wiary, modlitwa wiernych. Ja bardzo się denerwowałam na lektorów, którzy czytali, zwłaszcza na księży, bo myślałam, że to oni każą takie rzeczy robić, że modlą się za polityków. Myślę, naprawdę muszą się wtrącać do tej polityki. A ileż było mojego zdziwienia, jak na wykładach z liturgiki okazało się, że modlitwa wiernych jest bardzo konkretnie ułożoną modlitwą. Czyli po pierwsze modlimy się za Kościół, za papieża, za prezbiterów, za wspólnoty parafialne, za potrzeby, które są w danej parafii. Modlimy się za rządzących, żeby mądrze rządzili po Bożemu. Obowiązkowa jest ta modlitwa w modlitwie wiernych. Ponieważ modlitwą wiernych obejmujemy cały wszechświat, cały kosmos, ona ma wymiar kosmiczny. Nie modlimy się tylko i wyłącznie za ochrzczonych, ale za wszystkich. Dlatego przed modlitwą wiernych katechumeni, czyli osoby, które nie były jeszcze ochrzczone, wtajemniczone, nie mogły zostać na modlitwie wiernych i tu był przekazywany pocałunek pokoju i wypraszano te osoby. To był ten moment. Więc tą modlitwą wiernych właśnie obejmują wierni wszystkich ludzi, cały wszechświat, cały kosmos. To jest niebywałe, to jest właśnie wymiar kosmiczny. Ale dlaczego ci ludzie nieochrzczeni, niewtajemniczeni byli wypraszani? Dlatego, że zaczynamy pomalutku wchodzić w modlitwę eucharystyczną, która jest misterium, jest tajemnicą. I tu już nikt niewtajemniczony nie może brać udziału. Ponieważ to się dzieje coś, jakby ludzie wiedzieli, co się dzieje podczas modlitwy eucharystycznej, podczas mszy świętej. Naprawdę, to co mówiła mała Tereska, to co mówił święty Jan Maria Wianney, ruchem by musieli kierować policjanci pod kościołem. Ja szukałam po filmach science fiction wcześniej, po literaturze science fiction, ja chciałam się przemieszczać w czasie i w przestrzeni. Nie wiedziałam, że od 2000 lat mogę na każdej mszy świętej. Ba, nawet jak chodziłam jako niewierząca do kościoła na śluby i na pogrzeby, to uczestniczyłam w tej liturgii. Przenosiłam się w czasie i przestrzeni, nie wiedząc o tym.